Telefonicznym gościem Radia Doksa jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wybory w najbliższą niedzielę się nie odbędą i bynajmniej nie dlatego, że Sejm nie odrzucił weta Senatu w sprawie głosowania korespondencyjnego, bo to głosowanie dopiero dzisiaj. Wybory też nie odbędą się nie dlatego, że szef PKW mówił, że organizacyjnie są niemożliwe do przeprowadzenia, ale wybory nie odbędą się dlatego, ponieważ tak przeczytaliśmy wczoraj w oświadczeniu dwóch liderów Zjednoczonej Prawicy, Jarosława Kaczyńskiego oraz Jarosława Gowina. To oświadczenie zostało opublikowane wczoraj późnym wieczorem i w tym oświadczeniu czytamy, cytuję, po upływie terminu 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Panie doktorze, nowy scenariusz. Pytanie, jak pan go ocenia?
Sytuacja jest dosyć ciekawa, bo wydaje się, że trochę wbrew temu, co pani redaktor powiedziała, te wybory jednak się odbędą. To znaczy nie ma mechanizmu umożliwiającego, żeby się te wybory nie odbyły. Teraz pytanie, jakie wybory się odbędą? Czy odbędą się te wybory na stan prawny, który obowiązuje w tym momencie, czyli takie, których nie ma kto zorganizować, czy jednak odbędą się teoretycznie przynajmniej wybory korespondencyjne, bo jeżeli Sejm przegłosuje tą ustawę korespondencyjną dzisiaj albo jutro, no to z formalnego punktu widzenia będziemy mieli ministra aktywów państwowych, który te wybory powinien przeprowadzić, więc w sobotę formalnie będzie obowiązywała cisza wyborcza, w niedzielę PKW będzie zobowiązana podać wyniki wyborów, znaczy nie wyniki wyborów, ale informacje o frekwencji itd. Więc raczej będziemy mieli do czynienia z taką dziwną sytuacją, gdzie wybory będą się odbywały, ale nie będą się odbywały. No i później Sąd Najwyższy, tak przynajmniej zakładamy, będzie stwierdzał, że no w związku z tym, że te wybory nie odbyły się w sposób prawidłowy, nie są one ważne. Sytuacja bardzo interesująca z takiego politologicznego punktu widzenia. Natomiast w żadnym wypadku nie jest ona normalna, bo właśnie nie mamy do czynienia tutaj z przesunięciem wyborów, z zawieszeniem ich, czy jakąkolwiek taką inną procedurą. One zgodnie z prawem w zasadzie odbywają się w ten weekend.
Tylko z drugiej strony, a propos tego głosowania korespondencyjnego i tego, jaki będzie kształt, to w tym oświadczeniu również czytamy o tym, że no, posłowie porozumienia mają się zgodzić na taką formę głosowania, natomiast niewykluczone są poprawki w tym rozwiązaniu.
No tak, ale poprawki, na tym etapie poprawki, możliwość wprowadzenia poprawek już nie istnieje po tym, kiedy ta ustawa wróciła z Senatu, więc jeżeli chcą...
W zasadzie poprawki, posłowie będą głosować nad odrzuceniem albo przyjęciem weta Senatu, a nie nad kształtem ustawy.
Więc przez to wprowadzenie poprawek ja rozumiem, że one są wprowadzone do ustawy, która będzie już obowiązywała. Więc najpierw trzeba ją uchwalić i później ją znowelizować. I te poprawki muszą przejść znowu standardową drogę ustawodawczą, czyli również muszą przejść przez Senat. I tutaj zresztą też pojawia się ten element, że to, że nawet jeżeli będziemy mieli rozpisane nowe wybory, zgodnie z tą specjalną procedurą w Konstytucji po stwierdzeniu nieważności poprzednich wyborów, to tak naprawdę ta sytuacja w dalszym ciągu nie rozwiązuje nam wątpliwości związanych z wyborami, które były tutaj. Znaczy, po pierwsze, nie rozwiązuje wątpliwości związanych z samym charakterem wyborów korespondencyjnych, czyli czy ta procedura zostanie tak zmodyfikowana, żeby zapewnić bezpośredniość głosowania, tajność głosowania i tak dalej. Po drugie, pod znakiem zapytania będzie stała kwestia tego, czy będziemy mieli możliwość przeprowadzenia normalnej kampanii wyborczej, czyli znowu, czy ten proces wyborczy w całości będzie prawidłowy. Więc to, co się dzieje w tej chwili, niekoniecznie nam te wszystkie problemy, które mieliśmy do tej pory, rozwiązuje.
Choć pytań tak właściwie jest więcej, bo pytania dotyczą chociażby kandydatów. Czy wszyscy ci, oczywiście, którzy zostali zgłoszeni teraz, czy oni nadal będą funkcjonować jako kandydaci, czy będą musieli zbierać nowe podpisy tak, żeby potwierdzać chęć swojego kandydowania? Czy na przykład będą kolejni kandydaci, nowi kandydaci, którzy teraz nie startowali, a w kolejnych wyborach będą mogli wystartować? Więc pytań jest całe mnóstwo.
Oczywiście. No i to są bardzo ważne pytania, które mówi pani redaktor. Sytuacja jest tym bardziej niejasna, że No właśnie, jeżeli popatrzymy na konstytucję, to konstytucja dosyć jasno mówi o zarządzaniu nowych wyborów, więc to sugerowało, że cały proces zaczyna się od nowa. Rejestracja komitetów, zbieranie podpisów i tak dalej. Z drugiej strony wczoraj wieczorem Adam Bielan, uważany za takiego akuszera trochę tego porozumienia, mówił o tym, że jakby zostaną zachowane prawa nabyte, czyli że ma być jakaś, być może w tej nowelizacji ustawy korespondencyjnej wprowadzona jakaś procedura, że nie będzie koniecznej rejestracji. Ale wtedy pytanie, co z tymi, którzy w międzyczasie nabyli prawo wyborcze, czyli na przykład w poprzednich terminach nie mogli się zgłosić jako kandydaci na prezydenta, bo jeszcze byli zbyt młodzi, ale teraz już mogą, bo niby zostali w takim wypadku pozbawieni tych praw wyborczych. Więc no tutaj, prawdę mówiąc, podejrzewam, że no właśnie rysuje się pole znowu jakichś takich dziwnych rozwiązań, znaczy w sytuacji, kiedy no właśnie pojawiłoby się jakiś mechanizm, którego w tej chwili w Konstytucji raczej nie widzę, czyli właśnie do tych zachowania praw nabytych.
Pytanie, czy to, co się zadziało, to wspólne oświadczenie dwóch liderów Zjednoczonej Prawicy, to zażegnanie pewnego kryzysu politycznego, czy wejście w jeszcze większy?
No na pewno, znaczy jedno nie wyklucza drugiego. Z jednej strony zażegnano przynajmniej na chwilę na pewno dwa kryzysy polityczne. Jeden taki kryzys krajowy, bo faktycznie gdyby te wybory się odbyły w niedzielę, miałyby się odbyć korespondencyjnie, czy w niedzielę, czy 17, czy 23 maja, jak zapowiadano, to obudzilibyśmy się w stanie bardzo poważnego kryzysu politycznego z prezydentem, który został wybrany w wyborach, co do których konstytucyjności jest bardzo duży znak zapytania. Ten kryzys na chwilę przynajmniej został odroczony. Drugi kryzys, który został na chwilę odroczony, to kryzys polityczny wewnątrz koalicji rządzącej, czyli wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. No bo tutaj też mogło to się skończyć zerwaniem tej większości. Na ile znowu zażegnanie tego kryzysu będzie długotrwałe, to też jest sprawa otwarta. Nie sądzę, żeby to porozumienie tak naprawdę zamykało spór pomiędzy Jarosławem Gowinem i Jarosławem Kaczyńskim. I pytanie, czy na przykład nie możemy się tutaj spodziewać jednak jakichś takich działań podejmowanych przez lidera Prawa i Sprawiedliwości, które będą miały zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości, czyli mówiąc oględnie, po prostu spacyfikowaniem posłów porozumienia.
Ale może się okazać, że wchodzimy w jeszcze większy kryzys, bo to jest trochę nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jest tak wiele niewiadomych i tak nowa sytuacja, że właściwie nie wiadomo, do czego może nas doprowadzić.
No tak, ja jestem bardzo ciekawy, jakie te rozwiązania, znaczy na czym ta nowelizacja będzie miała polegać, w jakim trybie te wybory będą się odbywały, jeżeli faktycznie to będą wybory wyłącznie korespondencyjne. No, w pewnym sensie odsuwamy trochę w czasie pytania, ale znowu, jeżeli chcemy, aby te wybory odbyły się, aby reguły, według których te wybory mają się odbyć, były znane odpowiednio wcześniej, a to jest niezbędne w systemie demokratycznym, to zmiany w tych obowiązujących ustawach będą musiały być dokonane naprawdę szybko. Z drugiej zaś strony, jeżeli te zmiany będą dokonane zbyt szybko, nie będą skonsultowane na przykład z opozycją, będzie jakiegoś takiego szerszego porozumienia do tego, jak te zmiany mają wyglądać, no to też będzie podważało legitymizację tych wyborów. No bo mechanizm jest taki, jeżeli zmieniamy coś w sposób ekstraordynaryjny, łamiąc na przykład zalecenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tego, że powinno się zmieniać wcześniej niż pół roku przed wyborami, no to z jednej strony sytuacja może to uzasadniać, ale z drugiej strony te zmiany powinny być poparte szerszym konsensusem. Czy tak będzie? Zobaczymy.
No, tak czy inaczej mam nieodparte wrażenie, że z perspektywy przeciętnego Kowalskiego, który średnio interesuje się polityką, słyszy tylko co drugie doniesienia medialne, to absolutnie to, co się dzieje teraz z procesem wyborczym, nie zachęca do tego, żeby w nim uczestniczyć.
No, to jest niezwykle ciekawa kwestia, jak to wpłynie na frekwencję. Zresztą tutaj tych czynników, które będą na tą frekwencję wpływały cała masa, począwszy od no właśnie kwestii zdrowotnych, poprzez kwestie no, legitymizacji samych wyborów, jasności procesu wyborczego. Znowu, z perspektywy politologicznej wydaje mi się, że to, na co to się będzie przekładało w najbliższym czasie, no to jakby kwestia wiarygodności sondaży wyborczych. Sondaże wyborcze w dużej mierze opierają się na tej deklaracji uczestnictwa w wyborach, czyli kiedy czytamy te słupki z wynikami, to te słupki pokazują odpowiedzi ludzi, którzy zadeklarowali, że oni na wybory pójdą. Więc wahania w tych decyzjach uczestnictwa w wyborach będą w znaczący sposób wpływały na to, co będziemy widzieli na tych słupkach, prawda? Więc one mogą się teraz w najbliższym czasie dosyć gwałtownie wahać, no a przecież jeszcze mogą się pojawić nowi kandydaci, jeżeli to będą faktycznie nowe wybory.
No i pytanie, kiedy te wybory właściwie się odbędą? Bardzo dużo pytań, jeszcze mimo wszystko niewiele odpowiedzi. Te mają nadejść w kolejnych dniach, zobaczymy. Doktor Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, był telefonicznym gościem Radia Doksa. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.